temat dzisiejszego słowa dotyczy uwielbienia Boga. Więc teraz macie ostatnią szansę, żeby nie czuć się potępionym w czasie głoszonego słowa. Teraz możesz uwielbić Boga i powiedzieć, jest. Więc teraz chciałbym, żebyśmy się wszyscy razem pomodlili, żeby Duch Święty po prostu mógł pracować w naszych sercach, mówić do nas bardzo wyraźnie i po prostu otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Okej. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty za każdym razem, kiedy zbieramy się, Ty otwierasz nasze serca, żeby zbudować naszą wiarę i zmienić nasze myślenie. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś żywym Bogiem, pełnym mocy i chwały i dziękujemy Ci, że również dzisiaj jesteś tutaj, aby wykonać swoją pracę między nami. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją moc. I Panie, teraz przychodzimy do Ciebie, aby Ciebie uwielbić, aby oddać Tobie uwielbienie i chwałę i cześć. Aby zachwycić się Tobą, aby powiedzieć, jak Ciebie kochamy. Halleluja. Panie, uwielbiamy Cię i wywyższamy. Teraz uwielbiamy Cię i wywyższamy Ciebie. Dziękujemy Ci, jak jesteś dobry, pełen łaski, miłosierdzia. Dziękujemy Ci, Panie, że w Tobie są wszystkie odpowiedzi i Panie, chwalimy Cię za to, kim jesteś. Bo jesteś miłością, jesteś napełniony łaską, miłosierdziem, dobrocią dla nas. W każdej dziedzinie naszego życia, Panie, uwielbiamy Ciebie, bo posłałeś Ojcze Jezusa na świat, aby wszyscy byli zbawieni. Uwielbiamy Ciebie, Jezu, który jesteś koroną stworzenia, który jesteś Synem pochodzącym od Ojca, aby objawić nam Boże drogi. Panie, uwielbiamy Cię i wywyższamy Cię za Twoją łaskę i moc. Chwała Ci, Jezu. Amen. Wszyscy powiedzieli.
Amen.
Dobrze, usiądźcie. I rozpocznijmy. Chciałbym, żebyście otworzyli Psalm 148 i zaczniemy od tego tekstu. Później będzie wiele innych różnych fragmentów jeszcze. Natomiast tutaj zaczniemy i niech nas Duch Święty dzisiaj prowadzi w tym głoszeniu i w tym, co będzie działo się w naszym życiu. Psalm 148. Alleluja! Co ja powiedziałem?
Alleluja!
Alleluja! Alleluja! Chwalcie Pana z niebios. Chwalcie Go na wysokościach. Chwalcie Go wszyscy aniołowie Jego. Chwalcie Go słońce i księżycu. Chwalcie Go gwiazdy świecące. Chwalcie Go najwyższe niebiosa i wody nad niebiosami. Niech chwalą imię Pańskie, bo On rozkazał i zostały stworzone. Ustanowił je na wieki wieczne. Ustalił porządek, który nie minie. Chwalcie Pana z ziemi, potwory morskie i wszelkie głębiny. Ogniu i gradzie, śniegu i dymie. Wichrze gwałtowny, co pełnisz Jego rozkazy. Góry i wszystkie pagórki. Drzewa owocowe i wszystkie cedry. Zwierzęta i wszelkie bydło. Płazy i ptactwo skrzydlate. Królowie ziemscy i wszystkie narody. Zwierzęta i wszyscy sędziowie ziemi. Młodzieńcy, a także dziewice, starcy razem z dziećmi, niech chwalą imię Pana, bo samo Jego imię jest wzniosłe, chwała Jego jest nad ziemią i niebem. Pomnożył moc ludu swego, chwała wszystkim wiernym Jego, synom Izraela, ludu mu bliskiego. Alleluja. Amen.
Amen.
Amen. Widzę, że porwałem Was tym psalmem. Jesteście wystrzeleni w kosmos normalnie. Gdzie będę mówił o uwielbieniu, nie wiem, jaki tytuł temu jeszcze nadam, ale o uwielbieniu Boga jako naszym najważniejszym powołaniu. I zanim dojdę do tego, chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, którą już wspomniałem, kiedy zaczynałem spotkanie. Nikt Tobie nie pomoże. To jest pierwsza ważna informacja. Druga rzecz, nie jesteś w stanie pomóc sobie sam.
Nie.
Żaden człowiek nie jest w stanie Ci pomóc, i żaden człowiek nie jest w stanie pomóc Ci skutecznie. I wiem, że jak przychodzimy do kościoła, kiedy jesteśmy ludźmi wierzącymi i zbieramy się, to mimowolnie liczymy jednak trochę na to, że ktoś gdzieś coś jakoś nam pomoże. No i prawda jest taka, że coś gdzieś jakoś nam pomoże. Trochę nam pomoże pastor, trochę nam pomogą kazania, trochę nam pomogą bliskim ludzie, trochę nam pomoże mama i tata, trochę nam pomoże nasz własny wysiłek, trochę pieniędzy zarobimy i jak się dobrze postaramy, to może z paru rzeczy wyjdziemy z paru studni. Ale ostatecznie nikt nam nie pomoże i ostatecznie ludzie nam nie pomogą. Wiecie, cała nasza koncepcja wiary w Boga, służenia Bogu, chodzenia Jego drogami sprowadza się do naszej więzi i naszej relacji z Bogiem.
Amen.
Wiecie, jak ludzie nawracają się, to oni wiedzą to od pierwszego dnia, kiedy oddają życie Jezusowi i przez pierwsze lata i miesiące tym żyją, aż kipi wszystko. ale później coś się dzieje z życiem takiego, że coś słabnie. Siły odchodzą, intuicja nas zwodzi, nasz punkt skupienia się zmienia i zaczynają dziać się nie te rzeczy, które powinny się dziać. I zaczynamy szukać pomocy tam, gdzie jej nie ma. Zaczynamy tej pomocy szukać wśród innych ludzi, zaczynamy tej pomocy szukać w kościele i zaczynamy tej pomocy szukać w sobie samych, w swoich własnych możliwościach i w swojej własnej sile. Ale powiem wam, tamtego nie ma. Tamtego nie ma. Tamtego nie ma. Każdy człowiek, powiem radykalnie, który umiera, umiera w samotności. I sam przechodzi przez próg śmierci. Nie jest w stanie tam zabrać rodziny. Nawet gdyby była idealna sytuacja, które dzisiaj zdarzają się coraz rzadziej, ponieważ 90% ludzi umiera samotnie w szpitalach, nawet gdyby zdarzyła się idealna sytuacja i miałbyś bliskich, którzy by cię trzymali za ręce, to oni i tak z tobą tam nie pójdą. Twoje życie wieczne i to, gdzie skończysz, zależy tylko od Boga, który może cię tam zaprowadzić i od twojej znajomości z Nim. Więc o czymkolwiek byś miał sobie pomyśleć, od radykalnych rzeczy, jakim jest życie wieczne i od radykalnych rzeczy, jakim jest śmierć, poprzez wszystkie mniej ważne rzeczy w życiu, twoje zarobki, miejsce mieszkania, kariera, rodzina, to jak troszczysz się o swoje dzieci, o swój kraj, są wszystko mniej ważne rzeczy, one są uzależnione od tego, że albo jesteś z Bogiem, albo z Nim nie jesteś. Wiecie, i my tak nie myślimy na co dzień. Ja tak nie myślę. Jestem narodzony na nowo 30 lat, służę Bogu prawie równo tyle, bo natychmiast praktycznie mówiąc, kiedy się narodziłem na nowo, natychmiast zacząłem być odpowiedzialny za wspólnotę i za innych ludzi i za głoszenie słowa. Nikt mi nie dał 3 lat seminarium, żeby się przygotować. Po 3 miesiącach już było 20-30 ludzi nawróconych, którzy oczekiwali, że będę ich nauczał Słowa Bożego. I mimo tego, że nawrócony radykalnie w młodym wieku, w wieku 19 lat i od początku służący Bogu, ja sam ze swoim życiem bardzo często staję w miejscu szukania odpowiedzi na swoje życie w sobie samych i w ludziach, którzy są wokół mnie. Czy tego chcę, czy nie, jestem w jakiś dziwny sposób osobowością, taką psychologia to mówi, że to jest osobowość zależna. Myślę, że to w przypadkach skrajnych to jest proces taki zaburzenia pewnego i chorobowy, że nie potrafimy żyć sami i samodzielnie podejmować decyzje. Ale wszyscy ludzie, wszyscy jesteśmy tacy, że skłaniamy się naturalnie ku temu, żeby nam pomogli inni ludzie, a jeżeli nawet nam nie pomagają, to próbujemy sobie bardziej śrubę dokręcić, żeby znaleźć rozwiązania w naszym życiu. I powiem wam, to jest kanał, ponieważ wtedy nie potrzebujemy Boga. Wtedy nie potrzebujemy Boga. I ciekawe jest to, że w tym kontekście, wiesz, kulturowym, w którym my żyjemy, gdzie jak idziesz do księgarni, to największa półka to jest know-how, jak sobie pomóc ze swoim ciałem, ze swoją duszą, ze swoimi dziećmi, ze swoim biznesem. To są największe półki w tej chwili w księgarniach. Co zrobić? Jak zrobić ze swoim życiem? Żyjemy w takich czasach. Więc byłoby dziwne, gdyby to na nas, ten duch, nie wpływał na nas ludzi wierzących. Ale myślę, że ten duch, on jest mniejszym problemem. Większym problemem jest to, że my z natury jesteśmy cieleśni i próbujemy szybko złapać w nasze ręce sprawy i rozwiązać nasze problemy. I powiem ci, to jest kanał. To jest kanał, ponieważ końcem każdej tej drogi jest moc tego, do którego się zwracasz. Jeżeli w innym człowieku upatrujesz nadziei, że on tobie pomoże, to ten człowiek ma swój kres. I w pewnym momencie, mimo tego, że będziesz bardzo chciał, żeby ci pomóc, on ci nie pomoże, bo nie będzie w stanie ci pomóc. Jeżeli uwieszasz się na swoim współmałżonku, na początku to się nie nazywa uwieszanie, na początku to jest po prostu idziemy razem w jednym kierunku. Przemek z Kasią z Lublina taką nową inicjatywę rozpoczęli w internecie, niedoskonali taką służbę dla małżeństw. Polecam wam ich materiały w internecie. To się wszystko dopiero rozkręca, ale już jest bardzo dobre. Zadali w tym tygodniu pytanie, co decyduje o tym, żeby dwoje ludzi będąc ze sobą mogło się ze sobą spotkać. I wiecie, ja po prostu mi od razu wyskoczyła odpowiedź. Rzeczywiście tam jest mnóstwo różnych fajnych rad i odpowiedzi. Natomiast we mnie wybuchła aż odpowiedź. Pierwsza rzecz, to się trzeba nawrócić, że małżeństwo nie jest po to, żeby brać. Jeżeli małżeństwo jest po to, żeby brać, to jest kres brania. Bo wszyscy jako ludzie mamy swoją granicę i swoje ograniczenie i każdy z nas w pewnym momencie przestaje dawać. Ograniczone zasoby. Więc jeżeli chcemy się spotkać w małżeństwie prawdziwie, to musisz być tym, który przyjmuje, a nie tym, który oczekuje, żeby wziąć. I wiecie, później jak tak pisałem tą odpowiedź im w komentarzach, to jeszcze mnie olśniło z drugiej strony i zdałem sobie sprawę z czegoś, co myślę wszyscy powinniśmy sobie zdać i to też dotyczy naszego życia z Bogiem, że każdy z nas jak wchodzi w związek małżeński, to nie uświadamia sobie tego jednak, że wchodzi tam po to, żeby brać. Naprawdę. Zakochujemy się w sobie, nie wyobrażamy sobie życia z inną osobą, ale nie wiemy, jak bardzo robimy to dla siebie. Jest to, że tak powiem, ukryte w naszych trzewiach, w naszym wnętrzu. Bo gdyby nie było tego potrzeby wzięcia tej osoby do swojego życia, dla swojego życia, to byśmy się w ogóle nie pobierali. Ale jest w nas to pragnienie i to pragnienie, mówiąc w skrócie, nie jest tylko czystym pragnieniem pomnożenia i owocowania jak drzewa dla Pana Boga, ale jest to po prostu pragnienie związane z zaspokojeniem głębokich potrzeb, które są w nas. I wiecie, po jakimś czasie my się orientujemy i powinniśmy się wtedy nawrócić bardzo radykalnie do miejsca, że małżeństwo jest miejscem, w którym ja jestem odpowiedzialny za drugą osobę, za to, żeby jej dawać, a nie brać od niej. I jeżeli ludzie są w związku małżeńskim i nie są w stanie nawrócić się na niebranie, to nie będą w stanie przekroczyć progu wielu kryzysów w swoim związku małżeńskim. Aleluja! Wiecie, jest taki fragment, Pan Jezus mówi do jednego z kościołów, że tam znacie ten fragment, jest często w kazaniach wykorzystywany. Pan Jezus mówi, że mam ci jedną rzecz za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Wiecie, kaznodzieje uwielbiają tym fragmentem piłować wierzących, ale tak naprawdę to jest bardzo nie fair. Wiesz, oni mówią o tym fragmencie, że na zasadzie, wiesz, że po prostu pamiętasz te pierwsze dni, jak zakochałeś się w Jezusie, pamiętasz, jak cię to wszystko kochało, pamiętasz?
Żarło.
Gdzie to, jak to żarło? Gdzie to wszystko się podziało? Więc prawdopodobnie nie ma tego poziomu emocji w tobie w stosunku do Jezusa, więc prawdopodobnie jesteś w jakiejś formie odstępstwa. To jest manipulacja. Bo my nie jesteśmy w stanie żyć w ciągłych ciarach i po prostu i drżeniach ani w stosunku do Boga, ani w stosunku do drugiego człowieka. Tam, kiedy Jezus mówi do jednego z kościołów, że mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość, to tam jest użyte słowo agape, a nie eros. A agape to jest miłość, która jest pełna przyjaźni, dawania i po prostu lojalności wobec drugiej osoby. Kiedy Pan Jezus mówi, że porzuciłeś swoją pierwszą agapę, miał na myśli nie jakiś stan emocjonalny jednego ze zborów w Azji Mniejszej, że przestali się unosić nad ziemią w czasie uwielbienia. Tak jak w pierwszych dniach po nawróceniu serca im pałały. Tylko miał po prostu, bo Pan Jezus nie krytykuje nas nigdy za to, w jakim stanie emocjonalnym nawet względem Niego jest nasze życie, ale miał im po prostu zarzut, że porzucili Jego jako małżonka, jako kogoś, z kim są w przymierzu. On się dopatrzył niewierności w ich życiu, a nie braku uniesienia. Więc teraz w małżeństwie jest tak, że my musimy zaakceptować ten moment w naszym życiu i gotowość na nawrócenie się, że małżeństwo oczywiście, ono bierze, jest to wzajemne zasilanie się, jest to partnerstwo, daje tobie, co kryje w sobie i ty mi dajesz i my się uzupełniamy, dzięki temu owocujemy, ale ostatecznie na tym nie można zbudować trwałego małżeństwa. Przeskoczyłem małżeństwo, powinienem zacząć od relacji z Bogiem, ale tu jest dokładnie tak samo, że nawracasz się i po prostu i myślisz, że po prostu będą na ciebie fala za falą błogosławieństwa przychodziły do twojego życia. A później jest jakieś takie zdziwienie, że te fale się kończą.
Jest ucisk doświadczenie.
I że tak jak mówił Jan dwa tygodnie temu, jemu się podobają cierpienia, przez które przechodzimy. I że naszym celem, naszym powołaniem jest to, żeby on był uwielbiony w całym naszym życiu. A nie to, żeby fala za falą błogosławieństwa stępowały na nas. Więc wiecie, ja dzisiaj chcę powiedzieć o uwielbieniu, ale właśnie w takim kontekście, że jesteśmy powołani do tego, żeby zobaczyć, że jeżeli coś ma nas uratować w naszym życiu, to tego On, a nie my sami albo inni ludzie.
Amen, 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 amen.
Cały tydzień o tym myślałem. Myślałem sobie, jakim my miejscu życia jesteśmy. Że my ciągle liczymy na siebie, samych, na siebie nawzajem, na Kościół, liczymy na kraj. W różnych plagach, które się pojawiają, liczymy, że jakieś odpowiednie służby zadziałają, liczymy na polityków, że nam coś poprawią, liczymy na służby i organizacje, że coś zmienią. Powiem wam, w tym świecie od stworzenia, od upadku Adama, nic się nie zmieniło. Człowiek jest upadły, zgrzeszył i bez Zbawiciela nigdzie nie pojedzie i nie skończy tam, gdzie trzeba. Tylko Bóg jest Zbawicielem i tylko On jest odpowiedzią dla nas.
Amen.
Wiecie, ja nie mówię tego w takim kontekście, żeby nie otworzyć się na innego mądrego człowieka, nie otworzyć się na to, kiedy nam coś dają, wiesz, ja 500+ z wielką radością kasuję. Nigdy nie poszedłem do urzędu, powiedzieć, że ja rezygnuję, tylko na Bogu polegam. Więc wiesz, po prostu to wszystko jest okej, że my możemy przyjąć pomoc od Kościoła, od braci i sióstr, że Bóg nas umieszcza we wspólnocie, żebyśmy nie byli sami. To jest wszystko okej. Tylko, słuchajcie, w temacie priorytetów i ważności ważne jest to, żeby nam się to nie pokręciło wszystko.
Amen.
Bo każdy moment, w którym Bóg schodzi chociażby na plan 1A, z planu 1A na plan 1B, C na 2, to już jest dramat w naszym życiu. I wtedy my zaczynamy podpierać nasze życie spluchniałymi patykami. Bo przestajemy liczyć na Niego. Rozmawiałem z ludźmi, którzy zachorowali na śmiertelną chorobę. Oni, słuchajcie, bardzo intensywnie w tym momencie zaczynają przeszukiwać internet, konsultować się z lekarzami, badać możliwości. Zaczyna się totalna walka. Ale wiecie, jest różnica, kiedy spotykasz takiego człowieka, a spotykasz człowieka, który w tym samym momencie jest osobą, która wie, że jej życie jest w ręku Boga. Jedna taka osoba wyznała, będąc w takim miejscu. Mi wyznała. Te wszystkie rzeczy, rozwiązania są ważne, ja to badam, sprawdzam, ale ja wiem, ja w swoim sercu wiem, że nawet jakby to wszystko miało zadziałać super, to i tak tym, który mnie uratuje, jest Bóg, a nie ci wszyscy lekarze i te wszystkie metody i terapie. I dokładnie tak jest w każdej dziedzinie twojego życia. Masz problemy finansowe, masz problemy z pracą? Okej, okay. Słowo Boże mówi, za wszystko, co masz, nabywaj mądrości, nabywaj rozumu. Nawróć się, zrezygnuj ze swojej pychy, skłoń kolana i idź do mądrzejszego i jeszcze zapłać za to. Tak mówi Słowo Boże. Ale ostatecznie Słowo Boże mówi coś wyżej i mówi, że przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie.
Amen.
Więc są dobre rozwiązania, bardzo dobre rozwiązania, są mądrzy ludzie, są eksperci, jest Kościół, są mężowie Boży, którzy chodzą z Bogiem, ale ponad to wszystko jest Bóg.
Amen.
Ponad internetem jest Bóg.
Tak.
I pod każdą książką, którą możesz przeczytać, jest Bóg. I w tym wszystkim, teraz będę skręcał w kierunku już uwielbienia, i w tym wszystkim jest to, że to jest Bóg, który oczekuje naszego uwielbienia. Ponieważ On wielu rzeczy ci w życiu nie da, tak jak ty sobie wyobraziłeś, że tobie da. To jest dopiero mega zachęcające poselstwo dla was dzisiaj.
No jest, no.
Pastor Bonhoeffer, luteranin, antynazista, który walczył w swoich pismach. Coś się powiedziałem?
Po prostu mówisz dokładnie wszystko, co ja mówiłam
wczoraj. A co wczoraj mówiłaś, tak?
Tak. Gdzieś mówiłaś.
Bo się z Bonhoefferem.
Jesteś, mamy jakąś jedność duchową. W takim razie. Jeżeli tak to powtarzamy. Został, słuchajcie, chyba w kwietniu został zamordowany w Berlinie. Przez całą wojnę był więziony. W ogóle był człowiekiem niesamowitym. Polecam wam wszystkie jego książki. Jest niesamowite w ogóle jego podejście i spojrzenie na chrześcijaństwo. W kontraście, w czasach, gdzie chrześcijaństwo zaczynało się interesować strasznie polityką i zaczynało wśród polityków odnajdywać swoje nadzieje. Ja dzisiaj myślę, że w Ameryce by się przydał taki Bonhoeffer. Ale w Polsce też to tak. Ale to już w to nie chcę wchodzić, bo 10 maja jest za blisko, żeby w coś nie wdepnąć nie chcący, więc będę ostrożny. I słuchajcie, i on po prostu, wiecie, i był w Stanach, był na emigracji, pracował gdzieś naukowo też i naziści doszli do władzy i zaczęli szaleć. I słuchajcie, i on wiedział w swoim sercu, że on musi wrócić do kraju. Wiedział, że mu grozi niebezpieczeństwo, że mu grozi śmierć, a mimo tego wrócił. Wiecie, był wielkim świadectwem. W momencie, kiedy, wiecie, byłem w muzeum terroru hitlerowskiego w Berlinie, na gruzach dawnej siedziby Gestapo. Cała historia przez Niemców napisana dla Niemców, dla całego świata. I widziałem, słuchajcie, po prostu hajlujących luterańskich biskupów przed Hitlerem na dużych plakatach, dużych zdjęciach. To było niesamowite, co się wtedy działo. On w tym momencie był człowiekiem, który mówił absolutnie nie. Nie, nie i jeszcze raz nie. Kościół to jest zupełnie coś innego i Bóg to jest coś innego, niż się wam wydaje. No, ale dlaczego go poruszam? Dlatego, że to jest cytat, pewnie ten sam cytat. On powiedział...
Ciekawe.
No ciekawe, czy będzie to samo, tak?
To już było
przegięcie. To już będzie przegięcie, że już tak siebie nawzajem kopiujemy.
Plagiat będzie.
No. Będzie plagiat z Sadowskiej Magdy.
Tylko, że nie słyszałeś. Czyli nieświadomy plagiat.
Zobaczymy, czy to samo.
Także się nawzajem upogacimy, jak będzie inne. No. Czymś wreszcie.
Bez presji, na luzie.
To najpierw umiłowali, chyba to będzie.
Istnieje spełnione życie pomimo wielu niespełnionych życzeń.
Inne.
Jest różnorodne. To powiedział Ben Hofer. Istnieje spełnione życie pomimo wielu niespełnionych życzeń.
Amen.
Więc pytanie jest, czy on jest pierwszy, czy jest najważniejszy, czy jest wszystkim dla ciebie? Bo tylko ta perspektywa jest zdrową perspektywą życia dla Boga.
Amen.
Wiecie, i my żyjemy w takich po prostu czasach, niestety takiego po prostu pomieszania. To jest w ogóle walka o umysł. Powiedziałem to tydzień temu, myślę, że dzisiaj mogę powiedzieć. W pierwszych wiekach chrześcijanie musieli oddawać własną krew, własne życie na arenach. Byli mordowani fizycznie za to, że należeli do Chrystusa. Później przez wiele wieków byli prześladowani ekonomicznie. Musieli się przenosić, uciekać, stawali się pielgrzymami, musieli się przeprowadzać na inne kontynenty, żeby zachować swoją wiarę. Dzisiaj żyjemy w epoce walki o umysł. I to jest największe prześladowanie. Nigdy nie było takiego współczynnika depresji w świecie, jak jest w tej chwili, takiej liczby samobójstw, takiego bezsensu życia, mimo posiadania takiej ilości dóbr i takiego komfortu. Jeszcze nigdy tak nie było. Dzisiaj człowiek po prostu siedzi rano z kawą w domu i po prostu ma ochotę wyskoczyć przez okno. Mimo, że niczego mu nie brakuje w życiu. I może swoim życiem obdarzyć życie wielu ludzi. Może sprzedać wszystko, co ma i po prostu wybudować po prostu kilka szkół w innym kraju po prostu dla dzieci. Ale on żyje, jest w miejscu nieszczęścia. Dlaczego? Bo jest walka na jego umysł. Jednym z elementów tej walki jest to, że mamy po prostu takie bagno wokół nas różnych po prostu pseudo-coachingów, pseudomotywacji i pseudorozwiązań, które opowiadają nam, że możesz być kimkolwiek chcesz.
Tak.
Co za kłamstwo.
Tak.
Nikt z nas nie może być nikim innym niż sobą. Wracaliśmy z Przemkiem z Afryki i Przemek w Starbucku w Paryżu. Mieliśmy 4 godziny na lotnisku. Poszliśmy do Starbucka. Przemek zamawia kawę obok mnie. Pani się, wiecie, w Starbucku pytają o imię, bo piszą na kubku imię. A Przemek mówi Jim. I pani pisze mazakiem Jim mu na kubku. Możesz zostać kim chcesz. Na 15 minut w Starbucku. Ja tak samo jak pierwszy raz byłem z dziećmi, to chyba było w Austrii, w Burger Kingu, jak jechaliśmy na wakacje i też próbowali, nie wiem czy dalej to jest, próbowali naśladować tą metodę ze Starbucka i dzieci ze mną zamawiały menu i się mnie spytali, a ja mówię Gerard. A moje dzieci tak. Tato, ty jesteś Gerard. Ale ta pani nie wie. To my też możemy sobie wymyślić imię. Tego rodzaju rzeczy, że wszystko możesz. Wszystko możesz. Amen. Mam parę pomysłów dla ciebie. Tak mówi Pan. Możesz finansować całe moje życie. W pojedynkę.
Wszystko możesz
w tym, który cię wzmacnia. Chcesz jeszcze parę pomysłów, co wszystko możesz? Wszystko możesz. Możesz być prezydentem kraju. Chcesz?
Nie.
Chcesz, to bierz. Po prostu wszystko możesz.
Nie ma chęci.
Nieprawda. Możemy być tylko sobą i w obszarze Bożego planu dla nas zapisanego u Taty w niebie.
Amen.
A nie w obszarze zachcianek i tego wszystkiego, tej próby niekończącego uzdrawiania i leczenia swojego życia i swoich deficytów, jakoby to miało nas uratować. Drogą do nawrócenia jest zgięcie kolan, rezygnacja z własnej pychy i poddanie swojego życia Panu.
Amen.
A nie po układaniu gąbek wokół swojego życia. I teraz wiecie. I teraz idę w kierunku uwielbienia. Bo wiecie, ja osobiście, jak przeczytaliśmy ten psalm, jeszcze dwa psalmy przeczytamy, ja absolutnie wierzę, że naszym podstawowym zadaniem i celem w życiu jest uwielbienie Boga.
Amen.
Wiecie, i teraz trzeba coś, teraz trzeba to rozwinąć, ponieważ my mamy takie rzeczy, które wiesz, odkleiliśmy się od jakiejś formy religijności, dzisiaj mamy nowe definicje, tak? Więc kiedyś, jak byłeś dzieckiem, mówili ci kościół, to wiedziałeś, że tam jest kościół, na tej ulicy jest kościół, na osiedlu jest taki kościół, a ty chodzisz do tego kościoła. Potem jak się nawróciłeś, się dowiedziałeś, że jego świątynią to my jesteśmy, że ludzie, którzy oddali życie Bogu, są kościołem i teraz już po prostu nie tkwisz w tym błędzie, tak? Ale wiecie, my mamy nasze błędy ewangeliczne wśród ludzi wierzących w Biblię. Mamy swoje różne sklejki, definicje i znaczenia słowom nadane. Na przykład słowo uwielbienie jest przyklejone do muzyki, grania i śpiewania pieśni w czasie uwielbienia. Więc słowo uwielbienie w naszym takim potocznym znaczeniu to jest część naszej liturgii ewangelicznej, ewangelikalnej.
Tak.
Że nabożeństwo składa się z uwielbienia i kazania, plus tam jakieś dodatki. Worship service. Mamy uwielbienie.
Włączyć w domu uwielbienie.
Albo włączyć w domu uwielbienie, to znaczy odpalić jakieś nagranie, jakąś MP3, jakieś CD z uwielbieniem, tak? Byłeś w kościele, ale czy byłeś na uwielbieniu? No nie, bo się spóźniłem, albo tam dzieckiem się zajmowałem. Tak? Więc wiecie, my mamy, teraz tak, ale czym jest uwielbienie? Czym jest uwielbienie w Biblii i dlaczego uwielbienie jest naszym podstawowym powołaniem w naszym życiu? Zastanówmy się nad tym. Dlaczego tak jest? Dlaczego Biblia tak to nazywa? Wiesz, kiedy Bóg stworzył człowieka, to stworzył go do przyjaźni, do miłości, do relacji z Nim. I chciał swoją chwałę pomnożyć na ziemi przez tę koronę stworzenia, jakim był człowiek. Ciekawe jest, ale powiem wam, że ciekawe to jest, że New Age współcześnie ono bardzo mocno to krytykuje. Byłem zadziwiony, bo czytałem jakiś felieton w prasie i dziennikarka powiedziała, że to w ogóle jest jakieś chore, dewocyjne kłamstwo, że człowiek jest koroną Bożego stworzenia. Takie, wiecie, klimaty eko i takie głębokie bardzo, takie już, wiecie, już prawie w depopulację wchodzimy, bo to po prostu jest, wiesz. Bo jesteśmy, wszystko jest równe i my jesteśmy jednym po prostu ze zwierząt na ziemi. Gdzie to ja? Ostrożnie z takimi koncepcjami. Bo to jest tak naprawdę wtedy dehumanizacja. To jest to, co mówiłem tydzień temu. To jest odpodmiotowywanie człowieka i czynienie go jednym z przedmiotów tutaj na ziemi. Dobrze, ale wracając do tematu. Kiedy Bóg stworzył człowieka, to uczynił go koroną stworzenia i oddał całe stworzenie pod jego panowanie. I chciał, i to jest zapisane w Słowie, chciał, żeby ten ogród, w którym on się umieścił, żeby on się poprzez panowanie człowieka, mądre zarządzanie, żeby on się rozrósł na całą ziemię. Można powiedzieć, żeby Eden wypełnił całą ziemię. Bo na początku to był zalążek, jest powiedziane o ogrodzie zasadzonym na wschodzie. Tak symbolicznie. Okay, więc i to był cel. Ale człowiek zgrzeszył i wtedy Bóg musiał zająć się człowiekiem, żeby go odkupić. Ale kiedy go odkupił, to przywrócił mu pierwsze powołanie. Wiecie, Bożym celem jest to, żeby ktokolwiek patrzy na nas, żeby oddawał chwałę temu, który jest naszym początkiem i końcem. I wszystko do tego zmierza. Dlatego Bóg nas podnosi z grzechu nie tylko dlatego, żeby nas umieścić w raju i ocalić nas przed piekłem i karą. To też jest jeden z elementów naszego zbawienia, ale jest większy, ważniejszy element. On chce, on chce być uwielbiony w naszym życiu. Że ktokolwiek patrzy na nasze życie, będzie mówił, Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały, Bóg jest miłością. Więc teraz, kiedy uwielbienie nie jest celem naszego życia, to ludzie patrzą na nas, nie mogą uczynić takiego wyznania. Nie mogą przybliżyć się do Boga. Nadaję mój mikrofon na bocznych falach. Dobra, jeszcze tak. Powiedzmy sobie tak, żeby mieć to w takim współczesnym języku. Właściwe zrozumienie tego. Kiedy mówimy, że coś uwielbiamy? Raz, raz. Znikam.
Jak to jest bardzo fajne dla nas.
Jak bardzo to lubimy.
Tak? Kiedy mówimy, że coś uwielbiamy?
Sprawia nam to dziką radość.
Komu mówimy, że go uwielbiamy?
Wodę o smaku tiramisu.
Po prostu, kiedy po prostu, rozumiesz, kiedy to się dzieje? W jakich momentach? Bo ja to specjalnie tak, wiecie, tak trochę podkręcam, bo musimy odejść od tej liturgii, tak? Jeżeli uwielbienie nie jest tym fragmentem śpiewania nabożeństwa, tak? Czy tam śpiewaniem pieśni, czy puszczaniem pieśni, to czym ono jest?
Znalezieniem sobie sprawy z czegoś, co nas
zachwyca. Coś nas zachwyca, tak? I my sobie z tego zdajemy sprawę i dajemy temu wyraz, że nas to zachwyca.
Uznajemy wyższość kogoś.
Tak, uwielbiamy kogoś, kto po prostu jest wyżej, albo od kogoś zależymy, padamy na twarze i tak dalej. Wiecie, jest taka historia w Nowym Testamencie, kiedy Pan Jezus wjeżdża z Góry Oliwnej do Jerozolimy, tuż przed swoją śmiercią. I słuchajcie, i tam jest cały tłum, krzyczy Hosanna królowi Dawidowemu i oni kładą swoje szaty i liście palmowe i machają. Dlaczego faryzeusze mieli problem z tym? Ponieważ to była czysta forma uwielbienia dla Mesjasza wjeżdżającego do Jerozolimy. I faryzeusze byli temu zbuntowani i powiedzieli, zabroń im to robić. Ponieważ takie rzeczy przysługują tylko Bogu. Nie można takiej czci oddawać człowiekowi, bałwanom. Jezus wiedział, kim jest i wiedział, że wszystko jest na właściwym miejscu. I skomentował to jeszcze mocniej, powiedział, że jeżeli oni umilkną, to kamienie. I powiedział, że z ust niemowląt. Wszyscy dodali sące. Dziękuję, że jesteście bardzo biblijni. Myślałem, że nie dodacie ze względu na nowe osoby, które są wśród nas i nie znają Biblii. Przychodzi nowy człowiek do kościoła i słyszy kazanie, że Bóg odbierze sobie chwałę z ust niemowląt, a jego sąsiad z sące. Jezu, gdzie ja jestem? Tak, siedzą w nas te po prostu wersety biblijne, że nie potrafimy ich ociosać po prostu. I to była forma po prostu uwielbienia. To o to chodziło. Byli zachwyceni faktem obecności Jego i tym, co On teraz zrobi. I oni po prostu ozwariowali zupełnie. Im odbiło. Całemu tłumowi. Śpiewali, Hosanna królowi Dawidowemu, ścielą szaty, palmy kładą na ziemię. To nie była żadna inscenizacja, to nie była po prostu defilada na świętą niepodległości, że wszystko jest przygotowane i wiesz. Chociaż taka defilada służy temu, żeby właśnie kogoś uwielbić. Uwielbić nasz kraj, naszą historię, kim jesteśmy, naszą siłę. Przejeżdżają wozy bojowe, czołgi, właśnie po to, żeby poczuć tę dumę, żeby uwielbić siebie. Raz jeszcze raz, twoje życie jest powołane do tego, żeby Bogu oddawać chwałę. Więc co cię zachwyca? I teraz wiecie, i teraz jest po prostu to połączenie z tym wstępem do tego kazania, że tylko Bóg może ciebie ocalić. Wiecie, dlaczego nam nie wychodzi uwielbienie w życiu? Właśnie z tego powodu, że nam w sposób jakiś nasze twarde myśli wiary, skała wiary nam się zamieniła w stan ciekły, a potem lotny i odeszła nam z głowy. I my dzisiaj nie żyjemy z taką myślą, że wszystko w moim życiu od początku do końca zależy od Boga. Bo gdyby tak było, gdyby to mieszkało cały czas w naszej świadomości, to my byśmy nic innego nie robili, jak wielbili Boga całym naszym życiem, wszystkim, co robimy, wszystkim, co mówimy, jak się zachowujemy i w co wkładamy nasze siły życiowe. Wiecie, ludzie, na przykład Widziałem takie programy, tak? Ktoś komuś darował nerkę. Ten, który ją odbiera, który po prostu dostaje ten przeszczep, ci ludzie naprawdę nie wiedzą, jak mają się odwzajemnić. Bo nie można. Oni te osoby, które im darowały życie, uważają za wyższe od siebie, ważniejsze, posądzają ich o najwyższe uczucia, o czyste intencje, nie wiedzą po prostu, co z tym zrobić. Starają się po prostu zachować przyzwoicie w tym momencie, tam relacje posiadać z tymi osobami, czy po prostu składać im dziękczynienie jakiejś formie.
Kartki na święta.
Na tyle, na ile one chcą te osoby jeszcze, bo to też jest kwestia. Tak? Ale to jest życie w świadomości, że po prostu mi uratowano życie. Mi uratowano życie. Więc jeżeli my żyjemy w świadomości, że Bóg jest dla nas wszystkim, to uwielbienie w naszym życiu jest czymś absolutnie naturalnym. Bo to wybucha. I teraz powiem tak. Całe życie kogoś uwielbiasz. To jest tak, jak służysz, zawsze komuś musisz służyć. Kto jest twoim panem? Nie ma opcji pośredniej, że ty nikomu nie służysz. Służysz albo Bogu, albo służysz diabłu. Nie ma szansy. Tak samo z uwielbieniem jest. Zawsze coś uwielbiasz. Zawsze czemuś oddajesz swój zachwyt, skupienie swoich myśli, wyraz tego. I teraz pytanie jest, czy to jest Bóg? Wszystko zależy od tego, na kim polegasz. Jeżeli polegasz na sobie, to najbardziej myślisz o swojej chwale. Poleganie na sobie, więc wielbienie siebie. O co zabiegamy? O to, jak nas ludzie widzą. Dlaczego? No bo chcemy odebrać chwałę. Nie, taki język po prostu. Nie, no, czy ja w życiu tak nie powiedział, jak chwały chcę odebrać. No ale hańby nie chcesz odebrać. Dlatego stajesz przed lustrem, wychodząc z domu. Żeby hańby nie odebrać. Tylko odebrać chwałę. Później nam to się przelewa na nasze poczucie wartości. Bo myślimy, że nasza wartość jest w tym, co my zrobimy. I czy nas pochwalą. A w dzisiejszych czasach, wiecie, wszechobecnej autopromocji, że w ogóle nam się wszystkim pokręciło i myślimy, że nasza wartość to jest nasza popularność. Kto jakie grono ma wielbicieli?
Followersów.
Obserwatorów. Lajków. Wiecie, to dotyczy wszystkich, nawet najbardziej chwalebnych rzeczy. Kto ile obejrzał, ile osób obejrzało moje ostatnie kazanie w internecie?
Ile?
To jest tam pokazane. Ja to widzę. No.
Studio auto.
Ja po prostu, słuchajcie, ostatnio patrzę na Instagramie. Hołownia ma 100 tysięcy followersów tam. Podziękował wszystkim, którzy śledzą jego profil na Instagramie. Nie? Ja mówię, wow, 100 tysięcy. Ale mówię, ale później tak sobie myślę, no ciekawe, czy to dużo. I zacząłem sprawdzać. I patrzę, Justin Bieber... 128 milionów. Wiecie, aż poczułem takie ciarki na plecach i sobie myślę, mam nadzieję, że Bieber nie będzie ingerował w wybory w Polsce. Bo z taką ilością followersów mógłby to zrobić przy pomocy jednego posta. Ale odchodzą, wiem, że nie wszyscy żyjecie tymi rzeczami, więc można to o tym zapomnieć. Chociaż dla młodych ludzi to jest ekstremalnie ważne i leczące i trzeba im o tym mówić. Słuchajcie, ja znam ludzi młodych, którzy mówią, ja mam post od Instagrama, 2 miesiące odinstalowałem i tak dalej. Oni sami zaczynają sobie zdawać sprawę z absurdu tego. Wiesz, ale to jest nasze życie. Nasza wartość w tym, co zrobimy. Albo nawet słuchaj, powiesz, pastorze, o czym ty gadasz? Ja tylko chcę po prostu koniec z końcem trzymać. Ja chcę tą kołderkę o 10 centymetrów wydłużyć. Ja już o niczym nie marzę. Ja już chcę, żeby jego święty spokój mieć. Powiem ci. Może to wygląda pokornie i jest to na bazie twoich podstawowych potrzeb, ale to jest to samo. Bo Pan Jezus powiedział, że nie jesteśmy w stanie sobie łokcia wzrostu dodać. I ty nie możesz sobie kołderki o 10 cm wydłużyć. Jeżeli ty sobie myślisz, że jak już to załatwisz, jak tą sprawę załatwisz, jak tą ratę zapłacisz, albo po prostu ten dziecko sprawisz, że dziecko ci z trójki na czwórkę poprawi ocenę. To my wszyscy jesteśmy po prostu poza chrześcijaństwem w ogóle. Możemy te wszystkie rzeczy załatwiać. Ale czy od tego zależy
nie.
nasze życie i to, kim Bóg jest i nasze uwielbienie dla Niego?
Nie. Bynajmniej.
Wiecie, ja wiem, że czasami nas odpychają ludzie, którzy ciągle po prostu mają chwała Panu i alleluja na ustach i to takich ludzi po prostu się już w pewnym momencie zaczyna unikać, bo chwała Panu, chwała Panu, chwała Panu, alleluja, alleluja, chwała bracie, chwała siostro. Słyszałem w jednym zborze niedawno taki komitet powitalny powołali, ale już nie zdążyli przeszkolić ludzi. I taką ciocię postawili przy drzwiach i ona wita kogoś. O, dzień dobry pani, a pani to siostra? A mówi, nie, ja nie mam siostry, mam tylko brata, to pierwszy raz. Ale pani czy siostra? Nie, no pani. No ale...
Pani czy siostra?
Więc my uciekamy przed takim, chwała Panu, kocham Cię Jezu i takich, wiesz, takiej po prostu neurotycznej religijności. Ale... Wiesz, to widać po każdym z nas, czy nasze życie i w jakiej mierze oddaje chwałę Bogu. Ponieważ oddawanie chwały Bogu, ono zawsze jest jakimś poświęceniem siebie pod wpływem tego wrażenia, jakie na nas robi Bóg. Wiesz, ludzie słyszą, że ktoś znany przyjechał, oni pakują samochód, tankują paliwo i jadą, żeby zobaczyć to, co ich uwagę przyciąga, co jest wow. Wiecie, my robimy ten zjazd męski, robiliśmy w Gdańsku. Wiecie, 129 zł było za bilet, za cały dzień. I tak się z tym wiłem. Mówię sobie, jojku, 120, nie, czy 119, 119. I po prostu, tak się po prostu wiłem. Mówię, o Jezu, tyle pieniędzy. Za cztery wykłady, ojejku, co ludzie pomyślą. Później po prostu zobaczyłem jakieś ceny biletów na koncerty, na mecze.
Do teatru.
Do zwykłego teatru. Ja sobie myślę, Jezu. Ja rzeczywiście można to zinterpretować, że są rozrywki dla Bogoli, tak?
Bogoli.
Ale słuchajcie, moja córka też sobie... Bogoli od bogaczy. Ale wiecie, po prostu moja córka też była na koncercie. Nie wiem, czy tutaj jest bidactwo.
Eda Shirana.
I też po prostu zbierała na to cały rok. Po co? Po co takie rzeczy?
A po co nie?
Rozumiesz?
Na jakiś czas.
To po prostu płacimy wysoką cenę wtedy, kiedy coś przedstawia nam wielką wartość.
No naprawdę.
Więc oczywiście uciekamy od ludzi, którzy po prostu takie rzeczy mówią, ale z drugiej strony zastanów się, czy Bóg jest najważniejszy w twoim życiu. Wiesz, Słowo Boże mówi, to tylko takie wtrącenie, miałem takie kazanie w okolicy między chyba świętami a Bożym Narodzeniem, a Nowym Rokiem, czy gdzieś tam w okolicy. Mówiłem o biblijnej profilaktyce zdrowia psychicznego. I wiecie, jest taki temat jeden, że siłą naszą jest radość. Radość w Panu jest naszą siłą. Albo radość z Pana, w zależności jakie jest tłumaczenie. Można trochę ciszej. Dzisiaj walczymy z tym. Tak. Przepraszam Was za to. Jakiś taki, jestem przewrażliwiony. Na punkcie, jak mój głos wypada. Co ja mówiłem? Radość w Panu albo radość z Pana jest naszą siłą, tak? Ale wiecie, ale to jest bezpośrednio związane z tym, że kto jest naszym Panem, kto jest naszym Bogiem, kto i czy my po prostu, czy nasze życie Jego uwielbia. Bo w tym jest właśnie radość.
Tak.
Słowo Boże mówi, wejdźmy z radością w Jego bramy. Z większą dziękczynienia na ustach, z uwielbieniem. I to wtedy się wszystko zmienia. Że siedzisz w domu, robisz z siebie Jezusa strapionego i po prostu, i wtedy... Nie, i co wielbisz? Z problemy swojego życia wywyższasz i jest to mało zadowalające, ponieważ wiesz, że jak ktoś ci nie pomoże, jakiś inny człowiek, albo ty sam się nie weźmiesz do kupy, to jesteś skończony, więc nie jest to źródłem żadnej radości. Od czasu do czasu ktoś cię zmotywuje. Przyjdziesz na dobre kazanie i pastor ci powie, a ja ci powiem, że jest inaczej, bo diabeł ci okłamał, że nie możesz, a Bóg mówi, że możesz. I będzie seria trzech kazań, że wszystko możesz w tym, który cię wzmacnia. I wskoczysz na jakiś czas, i to prawda, i wskoczysz na tą deskę, na tą falę i po prostu będziesz jechał przez jakiś czas. Do pierwszego razu, kiedy się zwalisz z tej deski. I będziesz musiał po prostu powiedzieć sobie, że to prawda, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, ale czy Pan chce mnie wzmacniać we wszystkim, co sobie wymyśliłem? Wiecie, ja siedzę w moim domu i on na przykład jest nieposprzątany parę dni.
A Iza jest wiele.
I wiecie, ja po prostu, ja tak sobie siedzę i po prostu myślę, wszystko by było dobrze, gdyby tylko ten dom był ogarnięty. No i teraz kto go ogarnie?
Bary.
I wiecie, i oczywiście już tam, wiesz, wszystkim odpuszczam, w końcu sam się biorę do roboty, ale po jakimś czasie myślę sobie, po co ja taki duży dom zbudowałem?
No właśnie, no.
Po prostu... Rozumiesz. Ale prawda jest taka, że nawet jak posprzątam ten dom, to czy coś się w moim życiu zmienia? Dom jest sprzątnięty.
Na chwilę.
I niech tylko ktoś, kto przyjdzie do mnie wtedy, dziecko wracające ze szkoły albo żona z pracy, niech tylko nie pochwali. To a propos uwielbienia. Trzy godziny pracowałem i nikt nie zauważył po prostu. Ludzie.
Co się dzieje?
Wszystko co robimy, robimy dla uwielbienia. Siebie, innych ludzi lub Boga. To jest ważne. To jest na pierwszym miejscu. Skąd to kazanie jeszcze się wzięło? Już muszę kończyć. Teraz ostatnio byliśmy w Afryce i byliśmy po całonocnej podróży i później dużo rzeczy się działo i byłem skołatany, zmęczony. Zmiana klimatu z zimna w ciepło i taki po prostu trochę byłem skołowany i Michał wymyślił, że pierwszy dzień to może taki zrobimy aklimatyzacyjny. Nie będziemy tam się rzucać na jakąś służbę, na jakieś tam, nie pójdziemy do slumsów, to pójdziemy, zobaczy, pokaże nam taki rezerwat przyrody, piękny taki. To się tam nazywa, mogę nawet wam przedstawić, Blood River Canyon. Pojechaliśmy tam gdzieś godzinę w góry i taki niesamowity po prostu widok. No po prostu, nie wiem, przełom Dunajca razy 5, coś w tym stylu. Wielki po prostu klify, takie ciągnące się, wiesz, setki kilometrów. Rzeka rozcinająca, zieleń po prostu, wiecie, jak spływająca wodospadami do tej doliny zieleń, wszystko oświetlone, czerwone skały takie w ostrych kontrastach, jakieś tu orły latają, tam jakieś chmury, tam jakiś przełom, jakieś... I tak staliśmy sobie, ja byłem taki bardzo zmęczony po tej podróży i tak chciałem tak jakoś tak przeżyć to, co widzę, tak robiłem te zdjęcia z Przemkiem, ja byłem taki zmęczony, że myślę, jest, moje życie nie ma sensu. I tak zostałem przy tych barierkach po prostu, nie wychylać się, spadniesz, takie, wiesz, wszyscy ludzie robią zdjęcia, są zachwyceni tym, co widzą, ja taki po prostu, trzepnięty trochę, niedospany taki. I w pewnym momencie, wiecie, to jest tak jak ten Piotr, co wyskoczył, jak Pan Jezus się pytał, za kogo ludzie mnie uważają. Przemek mi narobił zdjęcie, ja mówię, wiesz Przemek, chciałbym, żeby moje życie było bardziej stabilne. A mówię, ale co, nie jest stabilne? Nie, mówię ci człowieku, jestem miotany emocjami po prostu, góra, doliny, wiesz, po prostu, nie wiem kim jestem, dokąd zmierzam, później już wiem kim jestem, bo za chwilę jestem zbawicielem świata i kościoła w Polsce i w ogóle po prostu, a potem znowu się zastanawiam, czy będę w niebie i po prostu mówię, to po prostu się nigdy nie kończy po prostu, jedno wielkie wariactwo, nie? I tak mówię, wiesz co, chciałbym być stabilny, tak jak to właśnie, co tutaj widzę. Stabilny, jak te skały, te wąwozy, te góry, te rośliny, te zwierzęta. Chciałbym być taki jak one. I Przemek wtedy, tak wiecie, on miał dobry nastrój. On w Afryce nie był z 15 lat. Był w ogóle w dobrym miejscu. Ja już byłem tam 10 raz w ciągu ostatnich lat. I on mówi, co? Skały? Zwierzęta? Rośliny? A co one robią w ogóle? Wiecie, człowiek czynu.
Tak.
A on ma wizję na swoje życie, on wie, co robi. Te góry, te rośliny, ta trawa, co rośnie, te drzewa, ten dół z tą rzeką tam na dole, po prostu. Co to robi w ogóle? A ja mu mówię, słuchaj, to coś od rana do nocy pełni 100% wolę Bożą, wielbi Boga od rana do nocy. Nigdy nie rozmija się ze swoim powołaniem, i jakby teraz przyszedł sąd, to wszystko to trafia prosto do nieba.
Zebry.
I dostaje nagrodę. Wszystkie wąwozy, kaniony, rośliny, wszystko wymaszerowuje. Nie ma co sądzić. 100% wypełnienie woli Bożej. Oddana chwała Bogu. Na oczach reszty stworzenia. Uwielbienie dla Stwórcy. I wiesz, i teraz to, dlaczego my jesteśmy powołani. My jesteśmy tego powołani. Żeby nasze życie każdego dnia wielbiło Boga. My myślimy, że nasze życie, żeby było, posiadało wartość, to musi się coś zmienić w naszym życiu. Musi się coś poprawić. No nawet takie tam moje życie, takie tam. No pastorze, no nie będę narzekał, no nie będę bluźnił. Sam mówiłeś, żeby nie bluźnić. No. Trzeba być wdzięcznym. No.
Zmuszę i będę.
Ale prawda jest taka, że no po prostu do poprawki jest tyle rzeczy, że życia nie starczy. I my myślimy, że w ten sposób. Nie. Prawda jest taka, że wiesz, jak jest taka góra, jak jest takie drzewo, jak jest taka zebra, to nie ma żadnego znaczenia, czy ta zebra siedzi po pachy w błocie, przygotowana jako lunch dla lwa, czy po prostu na te góry leje się deszcz, czy są smagane gradem i zmrożone na kamień po prostu mrozem, czy te drzewa straciły liście, czy te drzewa nie straciły liści. Gdzie byliśmy rok temu w Górach Izerskich, poszliśmy sobie na taki szlak i po prostu akurat wichura przyszła. I same takie powyłamywane, wiecie, pnie, strzaskane po prostu, wielkie takie pnie, jak zapałki, powytrącane, wystające drzazgi, wykroty. I dzieci mówią, o, tato, co tu się stało? Ja mówię, tu się super stało. I wyciągnąłem aparat i zacząłem fotografować. Te rozłupane pnie, te po prostu słoje, które były pokazane. Po prostu ten ogrom zniszczeń był piękny. Rozwalony las nadal w całej pełni oddaje chwałę Bogu. Ogniu i gradzie, śniegu i dymie, wichry gwałtowne, co pełnicie jego rozkazy. Czyli całe stworzenie nie rozmija się z uwielbieniem Boga, tylko człowiek się rozmija. I głównym powodem jest tego, że myśli, że jego życie, człowieka, jest godne chwały wtedy, kiedy będzie po prostu poprawione. Słuchaj, ono już jest poprawione doskonale przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Już nie ma nic więcej do poprawienia. Dalej trzeba tylko po prostu robić to, co należy robić. Dzieci uczy mnie śpiewać w szkółce. Każdym moim gestem uwielbiam Ciebie, Jezu. I po prostu i wszyscy cieszą się, dzieci śpiewają, że każdym gestem wielbię Pana, la 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 la. I moje włosy się podobają Bogu i moja spódniczka. I po prostu jak mają gila w czasie występów, to nic nie szkodzi, bo to nic nie szkodzi, bo wszystko wielbię Boga całym sobą. I wszyscy mają radość i wiedzą, że po prostu z niemowląt sących odebrałeś sobie, uczyniłeś sobie chwałę i wszyscy są zadowoleni po prostu. A później jak przychodzi do twojego życia, to po prostu wiesz. Uwielbijmy Boga, oddajmy Mu chwałę. Chwała. Bóg przestał być Bogiem po prostu. Jest jakimś po prostu, został jakimś krucyfiksem, został jakimś witrażem, został jakimś po prostu czymś, czego nie widzimy, co sobie wyobrażamy, że jest po prostu.
Połączenie bąpli z Googlem.
Po prostu oddajmy Bogu chwałę.
I sierotę.
Wiesz, czy On jest pierwszy, czy On jest pierwszym punktem skupienia w naszym życiu. Nawracajmy się i szukajmy Go. Wiecie, ja jestem zmęczony po prostu. Zmęczony szukaniem nowych możliwości w sobie. Dla swojego życia i dla życia innych ludzi. Naprawdę, żyjemy w udręczonym psychicznie świecie. Choroby układu nerwowego, depresje, to wszystko rozwala ludzi. Im bogatszy kraj, tym mniej dzieci i więcej chorób psychicznych i więcej samobójstw. Po prostu kiedy wielki koszmar. I my w Kościele wiemy, że mamy odpowiedzi i możemy pomóc, i możemy porozmawiać. Ostatecznie wszystko sprowadza się do tego, kto jest twoim Panem.
Amen.
I to jest po prostu początek i koniec wszystkiego. Później można dodać do tego jakieś elementy. Rozmawiałem z pastorem Baczewskim z chrześcijańskiej społeczności północ. On jest też seksuologiem i psychologiem, prowadzi terapię. I na takim warsztacie dla pastorów zadano mu pytanie, czy można w ogóle uratować małżeństwo w rozpadzie? I on powiedział, że tak naprawdę, mówi, niewiele zależy ode mnie, od mojej terapii, od zastosowanych środków, od mojej poradni. Wszystko rozstrzyga się w momencie, kiedy ci ludzie przychodzą, bo jeżeli w nich jest gotowość i chęć ocalenia, to te wszystkie narzędzia będą pracowały na ich korzyść. Jeżeli brakuje tej gotowości i wiary w to, że jednak mimo ruiny, to jednak możemy coś robić, to te wszystkie narzędzia nic nie pomogą. I dokładnie jest tak samo w swoim życiu z Bogiem. Bóg ma mnóstwo rozwiązań. On wie po prostu, jak ci załatwić mieszkanie, wie, jak ci załatwić pracę, wie, jak ci pomóc wychować dzieci. Biblia jest pełna mądrych instrukcji i mówi ci, że ty to możesz zrobić, bo w nim wszystko możesz zrobić, ale wszystko zaczyna się na samym początku. Czy on jest moim Panem? I czy on mnie prowadzi? Czy on prowadzi moje życie? Czy jestem w jego ręku? Czy on jest godzien czci za moje życie, za moją całą przyszłość i wszystko, co się wydarzy? Jeżeli te na początku rzeczy są pozałatwiane, to wszystkie inne będą się rozwiązywały zgodnie z tym, jak on nas w Duchu Świętym będzie prowadził. Nie musisz dzisiaj znać tych odpowiedzi. Dzisiaj nie musisz nawet wiedzieć, jak to się skończy. Nie musisz znać całej podróży. Kto z nas zna całą podróż? My się pobraliśmy z Izą i dostaliśmy od znajomej mojej teściowej fotele. Ktoś wymyślił, tam była taka fabryka sztucznych tworzyw w Kurskim Młynie, skąd pochodziła moja żona. I tam ludzie z plastiku jeszcze już w latach 70. potrafili wszystko zrobić. I słuchajcie, my dostaliśmy fotele, takie wielkie fotele, pufy takie. I ja miałem to zabrać, mieliśmy to zabrać do siebie do domu od znajomej mojej teściowej. Ja to podnoszę, a to po prostu nic nie waży. Wiecie, z takiej pianki po prostu, wtryskowej, po prostu w takiej po prostu jak twardszy niż styropian, ale coś w tym stylu. I na tym był po prostu tylko jakaś tam wyściółka i pokrowiec. I ja patrzę pod spód, mówię, ty, co to za beble, to po prostu może się rozsypać w każdej chwili. Nie? A moja teściowa do mnie mówi, bierz to, bierz to. I ja mówię, mamo, ale co? Bierz. Dają to, bierz. Biją to, uciekę. Ja się martwię o wasze życie, jak wy będziecie żyli. Ja mówię, mamo, co? Nic nie macie. Ja widzę, wy się ubieracie w lumpeksach. Bierzcie ten fotel. Ja nie wiem, jak wy sobie po prostu poradzicie w życiu. I wiesz, wtedy ja byłem po prostu gieroj. Wtedy mówię, co? Ja jestem synem najwyższego, mamo. I w ogóle po prostu Bóg otwiera przez wody dla mnie, przez Morze Czerwone i on się zajmie całym moim życiem. O!
O!
I tak będzie. Ja mówię, daj ci Boże, daj ci Boże. Wiesz, ale po 30 latach życia to ja sobie myślę, naprawdę byłem nierozsądny. Byłem nierozsądny. Co? Wziąłem fotele. Jeszcze następnym dałem, później po mnie. Znaleźli się żuczki nieboraczki, którzy nawet tego nie mieli, więc im dałem później.
Ale z tym samym tekstem?
Nie, nie, spokojnie. Bez pastwienia się już. Ale wiecie, i teraz... A powiem... No, dobra, okej. Okay. Czasami ludzie mówią takie świadectwa w kościele. O rozwiązaniach, które Pan im dał. No. Słuchajcie, Pan dał mi rozwiązanie.
No.
Ja, będąc 30 lat pastorem, dla mnie zawsze takie świadectwo to jest 50-50. Po pierwsze, czy to Pan dał rozwiązanie? I czy Pan to rozwiązanie dał dla rozwiązania?
Czy
dla upokorzenia? Po prostu obserwuję życie ludzi od 30 lat. Fajne są takie świadectwa. Ale wiesz, godne chwały nie są rozwiązania, nawet te, które On nam daje. I godne uwielbienia. My nie mamy wielbić Bożych rozwiązań. Bożego modelu życia wielbić. Bóg chce odebrać chwałę. On jest, ma być uwielbiony, a nie Jego rozwiązania, które On nam daje. Pomysły. I to jest, ja nie wiem, czy ja do was docieram dzisiaj z tego, co myślą, Ale prawda, to jest po prostu fundamentalna prawda, bo ponieważ my przychodzimy w tym bagienku coachingowo-terapeutyczno, know-how, jak poradzić sobie z życiem, przychodzimy do kościoła i nam się to po prostu mieli w tej walce duchowej, która jest w naszym umyśle i my tak naprawdę nie wiemy, czy my przyszliśmy na worship service. Czy my przyszliśmy do kolejnej grupy, gdzie będą padały zachęcające myśli, jak na kolejny level pchnąć swoje życie. Dlatego bardzo ważne jest, żeby sobie to uświadamiać. Wiecie, ja jeżdżąc do Afryki, jak muszę wejść do domu, rzadko tam bywam, ale muszę, że odwiedzamy te domy tych lokalnie żyjących ludzi, to jak tam wchodzisz, widzisz to klepisko, trzy garki na całą rodzinę i tam wiesz, i po prostu, no nie będę wam nawet tego opowiadał, to trzeba samemu pojechać tam po prostu. To moja pierwsza myśl zawsze jest, jak ci ludzie żyją. Bo po prostu nie mam innej myśli. Nie potrafię się uwolnić z tego. Jak ci ludzie żyją po prostu. Ale wiecie co? Duch Święty musiał mi powiedzieć. Mówi, Marek, zostaw tych ludzi w spokoju. To nie jest twoje życie. Niech oni sobie żyją tak, jak żyją. Się zastanów, po co ty tam przyszedłeś. Po to, żeby wzgardzić ich życiem? Czy po to, żeby poprawić ich życie? Czy może jesteś sługą Ewangelii jednak? Bo to są różne rzeczy. I to się nie powinno nam mieszać. Ale nam się miesza, ponieważ my do siebie taką miarę też przykładamy. Gardzimy naszym życiem, podważamy sens i wartość, nie wielbiąc Boga, więc później na zewnątrz ta pogarda dokładnie w taki sam sposób wychodzi, że my chcemy po prostu ludziom życie zmienić. Jak nie wiecie, o czym mówię, to sobie pójdź do jakiejś bliskiej przyjaciółki i powiedz jej, że ma liche fotele. Albo ten kolor ściany to naprawdę nie przemyślała. Powiedz jej tak z serca, powiedz.
W miłości
i powiedz po prostu o swoich wrażeniach na temat jej mieszkania. Jak jesteś zniesmaczony, że... To tak samo my swoje życie traktujemy. Bóg mi powiedział, Marek, każdy człowiek w życiu, jak ma jedną miskę ryżu, to chce drugą miskę ryżu. I to jest dobry element, bo to kształtuje życie, że człowiekowi o coś chodzi. Ale mówi, Bóg do mnie powiedział, nie próbuj zrobić z Afrykańczyka Europejczyka. Ani z Europejczyka Afrykańczyka. Bo każdy się narodził pod taką szerokością geograficzną, w takim kraju i w tym miejscu, w którym się urodził, Bóg ma plan dla jego życia. I nie wolno życia jednego człowieka uważać za mniej wartościowe, a drugiego za bardziej wartościowe. Nie można uważać, że życie biedaka jest bardziej wartościowe, a życie bogacza jest mniej wartościowe. Nie można tak. I w drugą stronę też tak nie można. Tylko Bóg jest Panem. I nasze życie należy do Niego. Jejku, muszę kończyć, a tu po prostu jestem taki... Rozlazło mi się to kazanie w 1000 wątków. List Judy, tak się kończy, 1:25. Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i na wszystkie wieki. Amen.
Amen.
Wiecie? Ja już wielokrotnie to mówiłem, ale my tych wszystkich tego rodzaju fragmentów z Biblii my nie możemy czytać jak jakieś takie, wiecie, preambuły, akty strzeliste, zamykające jakąś treść w Biblii. Takie, wiecie, na koniec takie pamparampam. I bless you, i niech wam się powodzi, i Jezus jest najważniejszy, Jezus jest Panem, yo.
Yo.
Tu jest po prostu prawda i całe serce tego listu zawartego. Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki. Amen.
Amen.
To jest treść. To jest treść. To jest treść listu. Z poważaniem. Apostoł Paweł.
Looking forward to hearing from you.
Dobrze, powiedziałem jeszcze raz, może tak, teraz w stronę taką też pójdziemy trochę. Na koniec jeszcze parę praktycznych rzeczy, bo powiedziałem, że uwielbienie, jeżeli uwielbienie nie jest śpiewaniem pieśni, to czym jest? Powiem tak. Piękne życie, piękne uwielbienie.
Tak.
Czy twoje życie jest piękne?
Tak, całkiem piękne.
Zaraz ktoś dostanie pilota po prostu. Twoje życie jest piękne.
No właśnie.
Po prostu twoje życie jest piękne, taki, jaki jest, bez wszystkich dokonanych zmian, które oczekujesz. Ono teraz w tym momencie jest piękne. Jesteś Blight River Canyon, jesteś drzewo, jesteś skała, jesteś po prostu zebra. w błocie czekająca jako kanapka na lwa. Po prostu twoje życie teraz tu bez rozwiązanych problemów jest piękne. Uwielbij Boga.
Amen.
Ludzie patrzą po prostu na twoje życie i po prostu chcą wielbić Boga.
Tak.
Ludzie przychodzą do kościoła, jeden na drugiego patrzy, wychodzą i mówią sobie, ale piękni ludzie w tym kościele.
To fakt, to fakt.
Ja tak mam co niedzielę. Wracam do kościoła i mówię, Boże, nie miałeś kogoś lepszego dla nich. To są tacy super ludzie, pełni potencjału, różnorodne zawody, kariery, możliwości wpływu, służby. Jak z nimi gadam, ja bym siedział i gadał przez cały czas po prostu z nimi. Bo tyle w nich jest bogactwa. I ty im dałeś takiego pastora. No po prostu, no chyba dla kontrastu, naprawdę. Żeby jeszcze bardziej ich wywyższyć po prostu.
Marek!
Cicho, to jest ilustracja do kazania. Ja w to nie wierzę, co ja teraz mówię. Ja mówię, co czuję, a nie co wierzę teraz. Ja mówię, jak ja się czuję co niedzielę. I wy też się tak czujecie. Przychodzi facet do zboru, po prostu ma piękną żonę obok, się zastanawia, czy inni nie mają piękniejszej żony. I to się nigdy nie kończy. Super samochód masz, wsiadłeś do niego przed chwilą i wiecie, w tym tygodniu odkurzałem swój auto swoje odkurzałem. Kolega mi powiedział, po tym jaki masz porządek w aucie, widać jaką masz bieliznę. Bo ja sobie, kurde, niebezpiecznie, trzeba czasami odkurzyć auto. Wiecie, ale odkurzałem to auto i sobie po prostu przypomniałem, że ilekroć kupowałem auto, to powiedziałem, mówiłem do tego auta i mówiłem, o ciebie już tak nie zadbam jak to poprzednie. Ale jeździsz parę miesięcy, jest zapuszczone po prostu jak poprzednio. Piękne życie, piękne uwielbienie. Więc jeżeli po prostu ma się uwielbienie zmienić, to niech się twoje życie nawraca do Boga. Nie więcej pieśni i głośniejsze pieśni i głośniejsze akty strzeliste, piękniejsze świadectwa i piękniejsze objawienia. Niech ludzie patrzą i zazdroszczą twojego życia coraz bardziej. To znaczy, że twoje życie uwielbia Boga. Niech ono będzie piękne w tym miejscu, w którym jest. Bez tych wszystkich popraw, na które oczekujesz i które może Bóg chce ci nawet je dać. Zresztą do bólu to opowiadam. Siedzi panna w kościele i mówi, gdybym miała męża. Siedzi mężatka w kościele, gdybym była panną. Po prostu to się nigdy nie kończy. To jest po prostu niekończący się obłęd. I nadzieja po prostu na to, że chwała stąpi na nasze życie, jak po prostu... Nic się nie zmieni. Będą tylko ludzie wokół cierpieć. Bo ty po prostu... Marek, mówi do mnie żona. Spokój się, coś taki dzisiaj spięty jesteś. Nie jestem spięty, bo po prostu tylko ma być posprzątane. Nie, Marek. Posprzątane będzie albo nie będzie. Moja żona jest spana. Posprzątane będzie albo nie będzie. A to, jak ty się teraz zachowujesz, to jest temat oddzielny. I tak jest z życiem każdego z nas. Ale ja bym chciała już przeżyć to moje uzdrowienie. Ja się modlę. Niech Bóg wstąpi, niech mnie uzdrowi. Niech da mi męża, niech da mi żonę, niech da mi dzieci. Mi dał dzieci.
Dał.
Mam je.
No fajne.
Są super.
Absolutnie.
Jedno zdaje się tam gdzieś siedzi za fotelem w ostatnim rzędzie. Chwała Panu.
Amen.
Oddaję chwałę Bogu. Za miejsce, w którym jestem. Nasze szczęście i uwielbienie Boga nie może zależeć od tego. Piękne życie, piękne uwielbienie. Posłuszne Bogu życie. Wielkie uwielbienie. Posłuszne Bogu życie. Co to jest życie posłuszne Bogu? Czy to jest życie z zaspokojonymi naszymi pożądliwościami? Nie. Posłuszeństwo Bogu jest niezależne od błogosławieństwa, które przychodzi od Boga. Posłuszny Bogu możesz być bez względu na przemianę, którą Bóg ci obiecuje. I czy ona nadejdzie, czy nie. Dzisiaj, tu i teraz, w tej okoliczności możesz być posłuszny Bogu. Wczoraj stoję w kasie do Biedronki, w Biedronce i uruchomili kasy automatyczne. Ale nie ma obsługi do kas automatycznych. A tym ludziom ciągle się tam knoci, bo jak tam i te kasy ciągle gadają. Proszę włożyć wszystkie produkty, proszę odłożyć produkt, proszę włożyć produkt. I ta kasa cały czas gada. Ci ludzie tam po prostu dostają.
Jeszcze nie ruszaj.
Nie ruszaj, dobra. I ci ludzie tam poszli, chcieli uniknąć kolejki, poszli w tą samą obsługową i to była pułapka. A tam nie ma tej pani do obsługi, więc ta pani z kasy musi wstawać co chwilę i resetować. W związku z tym ta kalejka do klasycznej kasy znowu rośnie, więc tamtych robi następnych w konia i oni się tam ustawiają do tej samoobsługowej, która nie działa i tak wie. I facet za mną stoi. I mi, cholera mnie bierze. Tak wiesz, za mną, w moje plecy tak. Zauważył pan, na jednego obsłużonego przy kasie obsługuje dwóch przy samoobsługowej.
Nie ma sprawiedliwości.
Ja tak nie wiedziałem, jak go, wiesz, zachęcić czy coś. Tak, ale wiecie, byłem przekonany, że jego życie nie wielbiło Boga. Jego życie nie oddawało chwały Bogu. Ja się tam go bałem po prostu. Ale mogło wielbić Boga. Mogło wielbić Boga. Mimo tej całej sytuacji mogło wielbić Boga. Naprawdę. Bo posłuszeństwo jest tym, co wielbi Boga. Nasze posłuszeństwo Bogu wielbi Boga. Ludzie będą wielbić Boga za to, jak my jesteśmy Jemu posłuszni codziennie w naszych podstawowych obowiązkach, w naszej wierności, z uśmiechem na ustach. Nawet jeśli miałoby się nic nie zmienić i żadne błogosławieństwo miało nie przyjść. Robienie tego, co trzeba, do czego nas stworzono, wielbi Boga. Karmisz dzieci, wielbisz Boga. Nie karmisz dzieci, nie wielbisz Boga. Nie mam czasu na uwielbienie, muszę ciągle dzieciary karmić.
No właśnie.
To, do czego jesteś stworzony, jeżeli to robisz, to ty wielbisz Boga. Nie musisz mieć ekstra czasu na uwielbienie Boga. Boże, kiedy ja miałem ostatnio czas, żeby zamknąć się w tych kadzidłach i z tymi psalmami z CD i popłynąć przez 2 godziny. Ja po prostu... Moja babcia mówiła. Słuchajcie, moja babcia miała 4 dzieci, 5 jej zmarło. W każdej rodzinie było po 3 dzieci, z wyjątkiem mojej. Więc tych wnuków tam miała po prostu ponad 10. Ja byłem jednym z ostatnich wnuków, którzy przychodzili jej węgiel przynosić z piwnicy. I ona, widząc to, że ja interesuję się świętymi, kościołem, to ona mnie brała na takie różne gadki. No była jedną z osób, która pierwszą Biblię mi kupiła, więc miała inwestycję. Ale miała jedną taką rzecz, której po prostu jej nie wybaczyłem. Ona nie żyje, dalej jej nie wybaczyłem. Nie, wybaczyłem. Ale pamiętam jej to, bo ona po prostu siedziała kiedyś tak przy herbacie, ja przyniosłem jej masło. Jak pamiętam, ona tak zawsze rozliczała tą resztę taki. Dawała mi tam pieniądze i później sprawdzała z paragonem, czy wszystko się zgadza, czy wszystko oddałem. Jak było równo, to mi tam napiwek za przyniesienie dawała. I tak siedziała, takie grube okulary, miała łóweczek. Ja byłem jednym z młodszych wdówków. I ona mówi, wiesz Marek, jakbym mogłabym tak jeszcze raz swoje życie zaplanować, to bym inaczej zrobiła. Ja, babciu, to co byś, babciu, zrobił? Wiesz, zostałabym zakonnicą. Ja powiem, ja jej nie wybaczyłem. Ja jej tego nigdy nie wybaczę. Żartuję oczywiście, bo musimy wybaczyć naszym wrogom. Ale babci, ja nie powiedział, żebyśmy wybaczyli babci. Słuchajcie, myślę po prostu, jaka koncepcja w jej głowie mieszkała. Jej koncepcja szczęścia to była po prostu, wiesz, jakaś po prostu klasztorna ekstaza w przebywaniu z Bogiem.
Eskapizm.
Uświęcony. Uciec od życia, uciec od męża, od dzieci, od wnuków. Co ona narobiła ze swoim życiem? Ma teraz 12 wnuków. A mogła przecież, jej życie mogło być takie piękne, mogła być zakonnicą.
No, straszne.
Rozumiesz, ale to siedzi w nas. Ciągłe uzależnianie naszego szczęścia i życia z Bogiem od tego, co mogłoby się innego wydarzyć. Jeżeli robisz to, co masz robić i teraz robisz, to ty wielbisz Boga. Wiecie, i nawet to jest w nas budowane somatycznie. Bo mówi się, że jak człowiek siedzi cały dzień na krześle i myśli o tym, dokąd zmierza jego życie, to coraz gorzej z nim jest. To lekarze mówią. Ale jeżeli tylko powie, mój Azorek potrzebuje 2 kilometry spaceru dziennie, jeżeli on zrobi mu te 2 kilometry Azorkowi, które Azorek oczekuje, to życie tego człowieka jest od razu w o niebo lepszym kondycji zdrowotnej, psychicznej. Po prostu proste rzeczy. Proste, drobne rzeczy. Jeżeli robisz to, co do ciebie należy, to wielbisz Boga. Ludzie patrzą i mówią, ten człowiek robi, co do niego należy. To jest dobry człowiek. To da swoje życie, odbija chwałę Stwórcy. Wyobrażacie sobie? Siedzę nad tym kanionem, patrzę na niego, a ten kanion się wierci. Góry zaczynają się wiercić. Ja się trzęsę przy tej barierce.
Zdarza się.
No nie wiem. Wyższa forma uwielbienia chyba. Po to są góry, żeby stać i nie ruszać się. I właśnie w ten sposób wielbią Boga, że się nie trzęsą, chyba że na głos Pana. I dymią. Teraz tak samo z naszym życiem. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli ktoś usługuje, niech to czyni z mocą. Jeśli kto udziela Bogu, niech to czyni z mocą, której udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg. W czym wszystkim? We wszystkim, co robimy. W życiu. We wszystkim, co robisz, jest uwielbiony Bóg. To jest uwielbienie Boga. To było 2 Tesaloniczan 1:12. A teraz Efezjan 1:12. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. My mamy się przyczyniać do uwielbienia chwały Jego. Amen. Jeszcze jedną rzecz miałem do powiedzenia, ale jej nie skopiowałem. Albo jest gdzieś tutaj. Zaraz znajdziemy ją. Albo nie znajdziemy. Jest. To jest taki straszne, a na koniec będzie znowu miłe. Z objawienia Jana, z Apokalipsy. Jest o Babilonie, jest tak powiedziane. Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki, boleści mu zadacie. O Babilonie. Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadacie. Czyli to nasze życie ma być odwróceniem tego, tak? Mamy Boga uwielbiać, a rozkoszy nie szukać. I taka nagroda jest. Dobrze. Okej. I teraz na koniec. Na koniec o zaangażowaniu. Ania Chojnacka tutaj głosiła słowo kilka lat temu, 4-5. Mówiła o tym, przychodźcie na uwielbienie na czas. Bo uwielbienie nie jest po to, żeby się rozpędzić do kazania. Ale uwielbienie jest istotą rzeczy, jak się spotykamy, żeby Bogu była oddana chwała. I właśnie to pozostaje bardzo ważne, więc wszyscy, którzy należą do tej drogi, mają przychodzić za 15:11 i nie ma zmiłuj.
Amen.
Bo o 11:00 wszyscy stajemy przed Bogiem, żeby Go uwielbić. Ale to jest tylko tak liturgicznie, tak? Powiedziałem, że uwielbienie to nie są tylko takie rzeczy. Natomiast jedna prawda w tym jest zilustrowana. Bo jeżeli ci, którzy witali Jezusa, własne płaszcze zdejmowali i pozwalali, żeby osiołek po nim deptał, wiecie, nie przynieśli sobie jakichś łachów z lumpeksu, żeby rzucić Jezusowi pod nogi. Oni własne zdejmowali, żeby mógł po nich przejechać Jezus, wjeżdżający do Jerozolimy. To musimy wiedzieć, że uwielbienie to jest po prostu też decyzja. I koszt, który za tą decyzją idzie. To jest czas, to jest zaangażowanie, bo nie jest uwielbieniem to, kiedy nie ma tam zaangażowania. Wiecie, ja widzę teraz, przeglądam na w kampanii wyborczej, jak sobie ci wszyscy kandydaci z tłumami ludzi witającymi robią zdjęcia. To jest bardzo fajne, bo najbliżej do kandydata pchają się ci, którzy go uwielbiają. Ale niestety nie da się tych zdjęć dobrze wykadrować. I zawsze na tym zdjęciu jest bohater drugiego planu. Jeden lub kilku, którzy po prostu są zwykłymi gapiami. Tu z przodu, wiesz, panie prezydencie, dziękuję, autografy, prezenty, kwiatki dla kandydata. I z tyłu jakiś taki. Wiecie, czym się różnią te dwie grupy ludzi? Ci pierwsi są zaangażowani w uwielbienie. Ci drudzy nie ponoszą żadnego kosztu. Oni chcą po prostu się ogrzać przy tym, w czym biorą udział. Chcą innym opowiadać, gdzie byli, co widzieli.
Zaspokoić
ciekawość. Może samemu jeszcze się odwrócić i sobie zdjęcie zrobić, żeby ten kandydat wszedł. To jest co innego. Czas, zaangażowanie, wybory. I wiecie, i tak jak całe nasze życie, finanse.
A dochodzi. Do tego
zmierzam. Nie do tego wcale zmierzam. Zmierzam do tego, żeby Jezus był Panem.
I jest.
Wiecie, zrobimy kolejne wydarzenie dla mężczyzn. W Gorzowie 21 marca. No i z Markiem, z którym to przygotowujemy z Gorzowa, stwierdziliśmy, że zrobimy 3 progi cenowe, żeby zmobilizować ludzi, żeby na czas się zapisali, żebyśmy jako organizatorzy nie mieli tego szału, który zawsze mamy. Na koniec, nie wiedząc, kto ile przyjedzie. no to jest to tak zrobione, są trzy progi cenowe. No i ja wrzucam po prostu informację, że ostatni tydzień za 119 zł. I gość mi pisze publicznie na tablicy po prostu.
Frontalnie.
A co wy tak ciągle o tą kasę żebrzecie? Nie wiem, ja już to przerabiałem tyle razy, że mi się nie chce odpisywać, kasuję taki komentarz i się rozstajemy z człowiekiem, który przechodzi ze mną na ty i do miejsca mojego konsultanta, nie, którego nie zatrudniałem, więc od razu go posyłam do internetowego czyśćca. Zablokowane, więc nie walczę z tym. Ale sobie, wiecie, ale sobie po prostu pomyślałem tak. Przepraszam. Daję tobie, co kryję w sobie. Sam jest chciwy, więc wszystkich o chciwość posądza. To była informacja, żeby ktoś mógł się dostać taniej, a nie ja żebrzę za pieniędzmi. Bo to spotkanie nie musi się w ogóle odbyć w tym Gorzowie. Jak 5 osób się nie zapisze, tego po prostu nie będzie i tyle. Ja nie jestem zatrudniony przez Boga, żeby karmić najedzonych. To była zwykła informacja po prostu. Chcesz mieć taniej, proszę bardzo, słuchaj, informujemy cię, bo to jest ostatnia chwila. A co wy ciągle o tej kasie i żebrzecie tą kasę? No to wiesz, każdy musi własne serce sprawdzić po prostu. Więc wiecie, nie o to mi chodziło. Ale kasę będziemy zbierać teraz. Bo tak zaburzyliśmy dzisiejszą liturgię. Amen? Więc po prostu, więc daj tyle, ile sobie postanowiłeś, jako ochotny dawca. Dlaczego? Dlatego, że nie ma czegoś takiego, jak wymuszone uwielbienie. Wymuszone uwielbienie, wiecie gdzie jest? W Korei Północnej. Jak nie uwielbisz przywódcy, to cię zamordują. Więc wszyscy się trzęsą na manifestacjach, wręcz potrafią nawet płakać, śmiać się, wszystko co potrzeba. I wiemy, jaka to patologia jest, jesteśmy przerażeni, kiedy widzimy te dokumenty. Prawdziwego uwielbienia nie wymusza się. Jest to po prostu odruch serca, ponieważ widzę coś totalnie wartościowego, godnego chwały, coś, co mnie przyciąga, coś, co może zmienić moje życie i życie ludzi, którzy mnie otaczają. I po prostu to jest piękne, to jest piękne. Żona urodzi mężowi dziecko, ten leci z kwiatami po prostu do szpitala i po prostu się rozpływa. Rozumiesz? Nie ma czegoś takiego jak uwielbienie wymuszone. Nie ma, nie istnieje. Jest tylko z ochotnego serca. Takie jest prawdziwe. Amen. Więc słuchajcie, będziemy zbierać, możecie rozdać te koperty. Dziękuję Marcie i Ani, okej, za pomoc. Ale pamiętajcie, od czego to kazanie zacząłem. Bo nasze uwielbienie zaczyna się od tego, że my wiemy, o co chodzi i kto jest numerem jeden w naszym życiu. Tam się wszystko zaczyna. Jeżeli liczymy na pomoc, że sami sobie pomożemy, albo że inni ludzie nam pomogą, to jesteśmy w kłamstwie. Słowo Boże mówi, pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Amen? Naszym najważniejszym powołaniem życiowym jest to, żeby On cały czas był uwielbiony w naszym życiu. Przez wszystko, co robimy, w co się zaangażujemy, 24 godziny na dobę prowadzisz uwielbienie dla Boga. Określonej jakości. W zależności od tego, gdzie twoje serce się znajduje i gdzie znajdują się twoje czyny, twoje posłuszeństwo Bogu. Amen. Uwielbij Boga. Uwielbij Boga. Całym swoim życiem. Dobrze, pomodlę się. Jeszcze chwila. Pomodlę się. Pamiętajcie o tym spotkaniu przyjmującym do wspólnoty. Jeżeli chcesz, to zapisz się, żebyś wiedział, gdzie to spotkanie się odbędzie. Bo tylko zapisane osoby wpuszczamy na to spotkanie. Dobrze, powstajmy razem. Będziemy się modlić. Halleluja. Tak, to jest ten raz, co obiecałem, że jeszcze raz pozwolę. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś tak dobry. I dziękujemy Ci, że Ty jedynie jesteś naszym Zbawicielem. Jesteś Zbawicielem całego świata i przede wszystkim wierzących, jak mówi Słowo, jesteś Zbawicielem naszego życia. Panie, dziękuję Ci, że moje życie może Ciebie wielbić każdego dnia, we wszystkim, co robię, przez wszystkie godziny i minuty każdego dnia, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty oczekujesz tego uwielbienia, bo Ty powiedziałeś w swoim Słowie, że Ty takich szukasz, którzy będą Ciebie czcili i Tobie cześć oddawali w duchu i prawdzie. Że Ojciec przegląda ziemię i szuka tych na ziemi, którzy oddają Mu chwałę. Ojcze, stworzenie, całe stworzenie wielbi Ciebie, nie mając wyboru, po prostu uwielbi Ciebie, bo jest pozbawiony wolnej woli. Ale człowiek, który ma wolną wolę, może wybrać, aby Ciebie wielbić, aby Tobie oddawać chwały, aby zginać kolana przed Tobą, aby padać przed Tobą na twarz w każdej dziedzinie życia i we wszystkim, co robi w swoim życiu. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty jesteś Panem i że Ty jesteś Bogiem. Dziękuję Ci, że nasze życie jest w Twoim ręku. Ojcze, dziękuję Ci, że wszyscy możemy iść za Tobą i iść do Ciebie. Panie, uwielbiam Ciebie za to, co czynisz i co będziesz czynił. Dziękuję Ci, Ojcze, że Tobie teraz jest oddana chwała i po wieki będzie Tobie oddawana chwała i cały świat, wszyscy ludzie zegną swoje kolana i będą Ciebie wielbić pewnego dnia. Ale Ojcze, oni będą to czynić już nie z własnej woli, ale my dzisiaj chcemy czynić to z własnej woli. Chcemy, żeby nasze życie wielbiło Ciebie. Chcemy Tobie oddać chwałę każdym dniem, każdym czynem. Panie, nie chcemy, żeby naszym bożkiem, naszym gralem stał się samorozwój albo rozwiązywanie naszych problemów. Ty bądź naszym gralem. Ty bądź naszym Bogiem i naszym bożkiem. Ty bądź naszym wszystkim, Panie, w naszym życiu, od początku do końca. Króluj i niech Twój ogień dosięgnie naszego życia i strawi nasze życie na swoim ołtarzu uwielbienia. Ojcze, Ciebie szukamy, Ciebie wielbimy, za Tobą podążamy. Weź nas jako ofiara dla siebie i niech wszystko, co robimy, wielbi Ciebie. Królu, niech Tobie oddaję chwałę. Hallelujah.